Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek naszych Ciekawych Świata to spotkanie z ludźmi, którzy świadomie wybrali drogę pod górę. No, czasem dosłownie, a czasem w przenośni, bo każdy z nich inaczej patrzy na przestrzeń, która ich otacza. Jedni wchodzą na szczyty, inni przemierzają kontynenty, a kolejni obserwują świat z perspektywy skrzydeł największego polskiego drapieżnika. A tam, gdzie rozmowy schodzą na ziemię, a właściwie do kuchni, pojawia się pytanie, czy w tym świątecznym biegu potrafimy jeszcze znaleźć własny rytm. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj naszymi gośćmi będą Joanna Piotrowicz, himalaistka, podróżnik Dariusz Hieronim Stobiecki i profesor Tadeusz Mizera, który opowie nam o wielkopolskich bielikach. A za chwileczkę zaczniemy od książki U Pana Boga przy stole, czyli czeka nas smaczna podróż na Podlasie. Zaczynamy.
Ciekawi świata.
Christmas.
Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście już po kolacji, bo u Pana Boga przy stole Podlasie przewodnik kulinarny, książka z wydawnictwa Paśny Buriat, sprawia, że człowiek naprawdę robi się głodny. Michał Skoczek, autor tego nietypowego kulinarnego przewodnika, od razu zaznacza: nie jestem żadnym krytykiem kulinarnym, bo jest zwyczajnym człowiekiem, który po prostu lubi jeść i który z rozbrajającą szczerością potwierdza słowa Janny Chmielewskiej, że mężczyzna składa się głównie z żołądka. No i to właśnie sprawia, że często sam Michał Skoczek wybiera się w podróż przez miasta, miasteczka i przysiółki Podlasia do gospód, barów, zajazdów i restauracji, gdzie, jak sam podkreśla, jadł wszystko, co mu podano i jeszcze dopytywał o dokładkę. W efekcie powstała książka pachnąca podlaskimi cudeńkami. Znajdziemy tu wiele prostych dań, swojskich, nienachalnych, takich, które smakują najlepiej po ciężkiej pracy albo po długim spacerze. To przepisy, które wyrastają z ziemi, tak samo jak ludzie, którzy je tworzą. No ale ta książka to nie tylko kuchnia. To także reporterska opowieść o ludziach, którzy karmią z miłości i przekonania, że na Podlasiu głodnym nie odchodzi się od stołu. To też spotkania z gospodyniami i gospodarzami, którzy potrafią nakryć stół tak, że człowiek zaczyna wierzyć w lepszy świat. To takie smakowanie życia powoli, bez pośpiechu, z należytą czułością i uwagą. A kiedy Skoczek opisuje swoje podróże, to robi to z humorem i dużą samoświadomością. Wie, że bardziej niż przewodnikiem kulinarnym jest uczciwym świadkiem stołu. Człowiekiem, który umie się zachwycić, a zachwyca się często i głośno. I w końcu to książka dla tych, którzy kochają jeść. I też dla tych, którzy lubią patrzeć, jak inni jedzą. Bo i takich autor tu wyraźnie zaprasza. No i wreszcie dla tych, którzy chcą odkryć Podlasie przez smak, aromat i gościnność, której nie da się podrobić. Zatem teraz na chwileczkę zostawiam Was, moi drodzy, samych, a ja pójdę do kuchni po coś dobrego do zjedzenia.
Ciekawi świata.
Raz, dwa, trzy, znika stres, bo mam cię obok. Czytasz w moich myślach, rozpościeram skrzydła. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem coś. W końcu poczułem co. Poczułem co. Też tak mam. Też tak mam. Znam te słowa, ale czekam na odpowiedni moment.
W końcu poczułam coś.
Ciekawych Świata czas na spotkanie z pierwszym gościem. Jej życie to góry. Joanna Piotrowicz, himalaistka i instruktorka wspinaczki skalnej, gościła niedawno w Leszczyńskiej Bibliotece w ramach cyklu Szczyty Literatury. Jak odkryła swoją pasję? O tym w pierwszej części rozmowy, którą przeprowadził Bartłomiej Klubś.
Jak zaczęła się ta miłość do gór?
Ach, to może zacznę od początku. Ja się urodziłam we Wrocławiu i Wrocław jako wielkie miasto daje duże możliwości, więc jako małe dziecko mogłam spróbować wszystkiego. Rodzice też zachęcali do wędrówek, były sanki, narty, łyżwy, rowery, kajaki, pontony, wszystkiego można było spróbować. No i później już w liceum zaczęłam na własną rękę to wszystko eksplorować. I próbowałam tak troszkę wędrówek, troszkę tego, troszkę owego i nagle trafiłam na wspinanie. I już nie zmieniałam tych zainteresowań. Najpierw były to wyjazdy w skałki, przy czym wtedy we Wrocławiu działały aż 4 kluby. Speleologiczny, klub wysokogórski, klub akademicki i jeszcze przy PTTK-u. I bardzo podobne towarzystwo się spotykało, więc dosyć łatwo było nawiązać kontakty i wyjeżdżać w te góry. Oprócz samych gór i wspinania były też kontakty towarzyskie. My byliśmy po prostu ludźmi klanu. Wtedy była też taka jasna ścieżka tego wspinania, bo w skałki się jeździło później, bo w perspektywie było wspinanie w Tatrach. W Tatry później, Tatry były takim wstępem do wspinaczek zimowych też w Tatrach. Z kolei te zimowe Tatry były przygotowaniem do Alp. No i gdzieś tam na horyzoncie majaczyły Himalaje. W tej chwili jest inaczej, nie lepiej, nie gorzej, tylko po prostu inaczej, bo ludzie zostają na panelu, wcale im się nie spieszy do skałek czy Alp. No i bardzo dobrze, bo co by to było, jakbyśmy wszyscy w te Alpy jeździli. Inni się realizują w skałkach, jeszcze inni pomijają te etapy i jadą od razu w góry wysokie, bo niepotrzebne im tam te przechwyty w przewieszeniach, tylko operowanie czekanem, rakami i dobra kondycja. Więc my jeszcze przechodziliśmy te wszystkie etapy, czyli ta ścieżka była taka dosyć łatwa. No i potem w jakimś sensie przekułam to na swój sposób na życie, bo zaczęłam szkolić, czyli nie dosyć, że pracowałam w pięknych okolicznościach przyrody, to jeszcze mi za to płacili, że się wspinam. No ideał po prostu. W międzyczasie też były prace wysokościowe. Jako, że nie było firm wysokościowych, to te prace wysokościowe były organizowane przez kluby wspinaczkowe. Po prostu mieliśmy monopol. Bo firmom bardziej się opłacało wynająć takich wyrostków alpinistów niż ściągać wielki dźwig za grube pieniądze. No i to był też sposób na życie, bo wtedy znając te techniki alpinistyczne mogliśmy malować kominy czy tam jakieś wysokie budynki i tak dalej. Pieniądze były nie do pogardzenia i przy okazji wyjazdy. A przy okazji właśnie tych wyjazdów wyprawowych było też zwiedzanie świata. Tylko, że to były też czasy komuny. I ja osobiście tego nie poczułam, ponieważ na początku byłam za mała, żeby to w ogóle coś na mnie obarczało. To była sprawa rodziców. Natomiast później, zarabiając na wysokościach i wspinając się, ja miałam 3 paszporty. Bo miałam paszport na kraje kapitalistyczne, na kraje demokratyczne i jeszcze paszport służbowy jako sportowiec. Więc wjazdy w Alpy czy gdzieś dalej też nie stanowiły jakiegoś problemu. I można było powiedzieć, że my tak żyliśmy dosyć kolorowo i beztrosko w tym wszystkim. Także mogę powiedzieć, że mi się udało.
Powiedziała pani, że zaczynała od skałek, skończyła na Himalajach. Która z tych wypraw najbardziej pani zapadła w pamięć?
Może właśnie Han Tengri, no to było już wiele, wiele lat temu, bo w roku 2000. To była taka duża międzynarodowa wyprawa, można powiedzieć, że taka impreza organizowana przez kazachskie takie towarzystwo. I to jest w górach Tianszaniu bardzo trudny 7-tysięcznik. Ja nie mam na koncie 8-tysięczników, mam 2 7-tysięczniki. Ten był po prostu trudny, bo my nie mieliśmy żadnych szerpów czy kulisów, którzy by nam nieśli to wszystko na grzbiecie, więc my musieliśmy to wszystko sami, te namioty i tak dalej, sami wnosić jedzenie, śpiwory. A Hantengri charakteryzuje się tym, że im wyżej, tym coraz rzadziej są obozy i ostatni obóz, z którego jest atak szczytowy, ma różnicę poziomów 1 km w pionie.
Do rozmowy z Janną Piotrowicz wrócimy już za chwileczkę.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. Turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Jakie są różnice we wspinaczce między kobietami a mężczyznami? Wracamy do rozmowy z Janną Piotrowicz, himalaistką i instruktorką wspinaczki skalnej, która, jak przyznaje, kobiety w górach są na pewno bardziej zachowawcze.
Statystycznie oczywiście. Ja to widzę też po moich kursantach, prowadzę szkołę wspinania i zupełnie inaczej się zachowują dziewczyny i inaczej panowie. My może bardziej kalkulujemy to ryzyko, jest w nas mniej tego testosterenu, musimy tam bardziej się chronić, ale może to jest troszkę tak jak przy jeździe samochodem, tak? Że jeżeli mamy jakieś stłuczki, to są raczej takie drobne, ale nie szalejemy na tej autostradzie. I dokładnie tak samo jest w górach. Jesteśmy, nie powiem, że się bardziej boimy, tak? Ale bardziej kalkulujemy to ryzyko. Dodatkowo, jeżeli już któraś z nas założy rodzinę, no to jeszcze dodatkowo to jest gdzieś w tyle głowy, że trzeba wrócić i że może jednak nie szaleć tak w tych górach. Oczywiście ja zawsze powtarzam też, że ważne jest tu i teraz, żeby wszystko dobrze zorganizować w dolinach, żeby wiadomo było, że dzieci sobie spokojnie chodzą do szkoły, że tam kot ma nalane mleko do miseczki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy przestać myśleć o domu, żeby się zająć tylko tym wspinaniem, bo jeżeli zaczniemy myśleć, czy żelazko wyłączone, czy coś, wtedy zaczyna się robić źle. Musimy być skoncentrowani, zarówno panowie, jak i panie, na tym, co się dzieje, obserwować, monitorować i żeby nas nic nie rozpraszało. Kiedy się wyjeżdżało na 2 miesiące, nie było telefonów komórkowych i też z jednej strony ten brak kontaktu był bolesny, ale tworzył takie bezpieczeństwo, bo nie był człowiek szarpany różnymi informacjami, tym, co się dzieje w dolinach. Mógł spokojnie się zająć swoją wyprawą. Co jeszcze? No, są duże różnice. My mamy gorszą orientację w przestrzeni, tak? My musimy się nauczyć tego terenu. Bardzo marzniemy, ale się mniej odmrażamy. Więc takie różnice są.
Powiedziała pani, że na swoim koncie ma 2 siedmiotysięczniki. A czy jest taki szczyt, który po prostu pozostał w sferze pani marzeń, ale zawsze myślała pani, że fajnie by było go zdobyć?
Chyba nie miałam takiego ciągu też do wysokich gór. Oczywiście miałam w planach, plany są planami, czasem wychodzą, czasem nie. Ale tak, żeby marzyć i kolekcjonować te szczyty, to na pewno nie. Każda wyprawa czy wyjazd w góry, bo ja nie mogę też nazwać jakichś alpejskich nieraz szczytów wyprawą, to są po prostu wyjazdy, żebyśmy nie nadawali jakiegoś sensu nad wyraz. Ale każdy mi sprawia przyjemność, zarówno skałki, nieraz w Tatrach jest drogę, którą pokonuję kilka razy, daje mi mnóstwo satysfakcji. Albo wiaferaty, czyli te żelazne percie i tak dalej. To w każdym można się zakochać.
Jaka jest zawsze taka podstawowa rada, którą daje pani swoim podopiecznym, swoim kursantom?
Na koniec kursu przeważnie mówię, bawcie się bezpiecznie, noście ciepłe majtki, a o mnie nie zapominajcie. Wasza pani od wspinania.
Z Joanną Piotrowicz rozmawiał Bartłomiej Klubś, a za chwileczkę w Ciekawych Świata kolejny gość, podróżnik Dariusz Hieronim Stobiecki.
Lecz dzisiaj jest Wigilia przecież, więc nie zostaniesz tam, gdzie jesteś. Po skokach dawaj chłopie prędzej, hop do stołu.
Hop, hop, tylko mi się to nie rozda. Hop, hop, tylko mi się to nie rozda. Hop, hop, tylko mi się to nie rozda. Hop, hop, tylko mi się nie rozda.
Tu tylko mi się mogą mi się dziś rozda. Świec, przecież święta, ty w podskokach tu pędź i pamiętaj. Być może właśnie o tym marzysz, choć wszystko może się wydarzyć. Nikt tutaj jeszcze się nie sparzył.
Sing it for me. Exactly, y'all. Sing choir.
słucha się opowieści ludzi, którzy większość życia spędzają w podróży, po górach albo między kontynentami, to łatwo zauważyć jedną wspólną cechę. Dla nich świat nigdy nie jest gotowy, bo przecież zawsze jest coś do odkrycia, jakiś zakręt, który prowadzi dalej. A tutaj proszę, jaka propozycja. Przez Indie, Nepal, Singapur i Szwajcarię podróżował Dariusz Hieronim Stobiecki. Wiele z tych miejsc stało się dla podróżnika domem. To tam poznał kulturę i mieszkańców. Wszystko działo się w latach od 1989 do 1996 roku, opowiada podróżnik w rozmowie z Gosią Michalską.
Może zacznijmy od Europy, która wydaje się bardziej bezpieczna. Jakie kraje są zawarte w książce? Jakie udało się zwiedzić i zobaczyć?
Niemcy, zwłaszcza Frankfurt, południowe terytoria Niemiec, Holandia i przede wszystkim Szwajcaria. Mnie najbardziej zafascynowała Szwajcaria. Ja myślałem, podróżując do Szwajcarii, że tam trzeba będzie otrzymać jakąś wizę szwajcarską, ale okazało się, że te podróże do Szwajcarii są bardzo, bardzo łatwe, bardzo przyjemne. Miasta są niesamowicie piękne, czyste, zadbane, schludne, no i po prostu piękne, cudowne Alpy. Piękne, cudowne Alpy, jeziora. To jest kraj bardzo zróżnicowany również pod względem religijnym, bo tam jest katolicyzm, jest protestantyzm, ale w takiej wersji prowadzonej przez Ulricha von Zwingli, który w XVI wieku poległ w bitwie, walcząc z katolickimi wojskami francuskimi.
Szwajcaria zaskoczyła tą schludnością, tą czystością, a jeżeli chodzi właśnie o te kraje azjatyckie, na przykład Indie, które raczej nie kojarzą się z czystością. Czy to prawda?
Prawda, ale Indie są bardzo zróżnicowane, zupełnie inaczej wyglądają Indie północne, tam powiedzmy w tych obszarach wokół stolicy kraju Nowego Delhi, inaczej zupełnie wyglądają Indie strefy podhimalajskiej, powiedzmy Sikkim, gdzie mieszka bardzo dużo ludności należącej do zupełnie innej grupy etnicznej, bo to są różne ludy należące do grupy powiedzmy mongoloidalnej, czyli ci ludzie, którzy mają skośne oczy. Sam Sikkim, z tego co ja wiem, bo mam przyjaciół, którzy podróżują regularnie do Indii i do Sikkimu, sam Sikkim jest zaskakujący, ponieważ w Sikkimie panuje niemalże taki porządek, jak mówili mi moi przyjaciele, jak ten, o którym wspominałem, opowiadając o Szwajcarii. Jest bardzo czysto i bardzo schludnie, nie można tam nawet papierka na ulicy wyrzucić. Również bardzo bogatym, bardzo czystym i schludnym stanem indyjskim jest Kerala, która leży na południu Indii i też zupełnie inny niż te środkowe Indie jest stan zamieszkiwany przez ludność tamilską, Tamil Nadu, ze stolicą w Madrasie. Tam jest zupełnie inny świat barw, kolorów, dźwięków, zapachów. Proszę sobie wyobrazić, że ja przez kilka dni zastanawiałem się, dlaczego na terenie tej dzielnicy, gdzie ja mieszkałem w Nowym Delhi, jest tak dużo krwi na chodnikach i na murach domów. Ja myślałem, że tam dochodzi do jakichś drastycznych morderstw albo do jakichś bardzo okrutnych bujek, a dopiero później się zorientowałem, że to jest po prostu ślina wypluwana przez Hindusów, którzy żują betel. To jest pestka z takiej palmy plus pieprz betelowy i to jest wszystko zawinięte w liść, który jest pokryty niekaszonym wapnem. Częstokroć dodają do tej mieszanki tytoń, dodają na przykład goździki, no po prostu żują to, ponieważ jest taki środek pobudzający, ożywiający, a jednocześnie odkażający układ pokarmowy człowieka.
Czyli łamiemy trochę stereotypy, jakie istnieją i panują. A jeżeli chodzi o inne państwa azjatyckie, czym one zaskoczyły?
Przede wszystkim bym tutaj wspomniał o Singapurze. Początkowo pojawiają się w Singapurze bardzo często, co było związane z zawodem, który wykonywałem, o czym też wspominam w swojej książce. Pojawiają się bardzo często w Singapurze. Byłem przynajmniej 2-3 razy w miesiącu w Singapurze, podróżując na trasach Indie, Singapur, Nepal. Singapur od samego początku zaczął mi się bardzo podobać, ponieważ tam no, przede wszystkim jest to kraj, gdzie nikt nikogo nie pyta o to, jaką sumę pieniędzy przywozisz i jaką sumę pieniędzy wywozisz. Oprócz Singapuru także sąsiadujący z Singapurem kraj leżący na północ od Singapuru Malezję, który też jest bardzo egzotyczny. Jest tam oczywiście zupełnie inny system religijny, bo tam obowiązuje islam i to właśnie mnie najbardziej zaskoczyło, że nie można się zameldować z kobietą, z dziewczyną w hotelu, jeżeli się nie udowodni, że jesteśmy parą małżeńską.
A jakimi środkami transportu się pan przemieszczał?
Podróżowałem i pociągami, i autobusami. Podróżowałem również wewnętrznymi liniami lotniczymi. Jeżeli chodzi o Nepal, to głównie autobusami i prywatnymi taksówkami, które wynajmowałem, chcąc dotrzeć do atrakcyjnych miejscowości leżących poza Katmandu. Mam tu na myśli taką miejscowość Dulikhel, która została wybrana ekranach wszystkich Pisów jako ich późniejsza stolica, czy to na przykład takich miejsc ciekawych jak Nagar Kot, gdzie można odbyć krótką, kilkudniową na przykład wyprawę szlakami biegnącymi u podnóża Himalajów, to tam po prostu docierałem wynajętą taksówką. Nie kosztowało to w ogóle dużo pieniędzy. I Nepal był bardzo tanim krajem i do tej pory takim pozostał. Natomiast jeżeli chodzi o Singapur, tam jest bardzo dobre metro, do którego powstania przyczynił się jeden z polskich inżynierów. Bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska, mam tutaj na myśli autobusy. W Indiach spędziłem ponad półtora roku, w Nepalu mieszkałem przez 3 lata i w Singapurze też mieszkałem 3 lata.
To jeżeli tak długi czas, to poczuł się pan jak taki lokal tam?
Ja nigdy po prostu nie czułem się obco w tych krajach. Spotykałem na swoich ścieżkach, tak to nazwijmy, ludzi, którzy zawsze byli do mnie bardzo przyjaźnie nastawieni i nikt mnie nigdy nie traktował inaczej, tylko dlatego, że byłem białym albo też dlatego, że byłem z Polski. W Singapurze w latach 80., 90. Polacy otrzymywali miesięczną wizę wjazdową do Singapuru na takiej samej zasadzie, na jakiej tej wizy otrzymywali Japończycy, Amerykanie czy przedstawiciele innych krajów Europy Zachodniej. Także nie byliśmy tam w ogóle dyskryminowani, wręcz przeciwnie.
To dlaczego pan wrócił?
Chciałem ukończyć studia. Ja wyjechałem do Indii pod 3 rokiem swoich studiów, kiedy wziąłem urlop dziekański na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowałem antropologię społeczno-kulturową, a później pracowałem przez kilka lat w polsko-chińskiej korporacji zajmującej się importem tekstyliów, materiałów z Chin do Polski.
Czyli ta Azja gdzieś została jeszcze u pana w życiu?
Została. Jeszcze mam po prostu kilka krajów, które bym pewno chciał odwiedzić. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Japonię.
Dariusz Hieronim Stobiecki spisał swoje przygody w książce Na przemytniczych szlakach. Podróże przez Azję i Europę. Historia zaczyna się w Indiach i kończy w Nepalu, a ponadto, jak sam autor podkreśla, tytuł nie jest przypadkowy. Z Dariuszem Hieronimem Stobieckim rozmawiała Gosia Michalska, a my za chwileczkę spojrzymy w niebo. Profesor Tadeusz Mizera wyjaśni, czym różni się orzeł bielik od bielika i ile tych niezwykłych ptaków żyje dziś w Wielkopolsce.
Reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda,
Tu Radio Poznań i Ciekawi Świata. I podstawowe pytanie. Bielik czy orzeł bielik? Ile tych wielkich ptaków mieszka w Wielkopolsce i jak je rozpoznać? Między innymi o tym mówił w Chodzieży profesor Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego doktor habilitowany inżynier Tadeusz Mizera, który wygłosił wykład na spotkaniu zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, podsumowującym 10 lat działań tej organizacji na rzecz ochrony środowiska. Tuż po wykładzie z Tadeuszem Mizerą rozmawiał Marek Wolski.
Jak dużo orłów żyje tutaj w północnej części Wielkopolski? Czy to jest policzalne?
Tak, to nawet dokładnie wiemy, że tu jest około 80 par. No, jeżeli chodzi o północ, bo to tak dosyć trudno określić granice, ale na północ od linii Noteci to jest to gatunek. No jeszcze 100 par nie ma, ale niedługo może będzie.
A jeżeli chodzi o całą Wielkopolskę, czy w naszym województwie, czy w naszym całym regionie przybywa orłów bielików?
Tak, no to jest jeden z największych sukcesów ochrony przyrody w Polsce. No, żubr od niebytu, mamy go dzisiaj kilka tysięcy, a bielik z 20 par, które były na terenie obecnej granic Polski, to było prawie to wszystko, co było w środkowej Europie. No dzisiaj w samej Polsce już mamy niecałe 2000 par, także to jest ogromny sukces i to dzięki współpracy i leśników, i ornitologów.
Gdy ktoś wybierze się w wycieczkę do lasu i nagle zobaczy wielkiego ptaka na niebie, to czy może rozpoznać, czy to jest właśnie orzeł bielik, czy może jakiś inny gatunek, po czym rozpoznać tego bielika?
Więc tak naprawdę wchodząc do środka lasu, to nie zawsze możemy go zobaczyć. Najlepiej iść z krajem lasu, a jeszcze jak w pobliżu jest jakieś jezioro, a jeszcze lepiej stawy rybne, to jak chwilę się posiedzi, to z pewnością tego przepięknego ptaka się zobaczy, bo on jest tak zwany dwuśrodowiskowy. Gnieździ się w lesie, ale poluje nad wodą i przy odrobinie spostrzegawczości nie sposób tego olbrzymiego ptaka o rozpiętości 2,5 metra skrzydeł przeoczyć. No na ptaki się chodzi z lornetką, także przez lornetkę nie sposób go nie rozpoznać. No, jest po pierwsze potężny, to już od razu pokazuje, rozpięte skrzydeł, jak powiedziałem, do 2,5 metra. Żółty, intensywnie żółty dziób, jasna głowa, upierzony jest tak szaro-brązowo, także żaden inny. No i do tego biały, klinowaty ogon, to nie sposób go pomylić z czymkolwiek innym.
Ale za to bardzo trudno ustalić, czy mamy do czynienia z samicą, czy z samcem. Pan ma na to dość skomplikowany wzór. Na czym ten wzór polega?
No, ten wzór powstał na bazie wielu set skrupulatnych obliczeń, dzioba i pazurów, ale to rzadko kto ma takie możliwości. Właśnie to nie jest potrzebne. Jak się widzi te dwa ptaki razem, a one są wierne związkom małżeńskim, po 20 i więcej lat potrafią przebywać w parze i często ich widzimy w parze, to ten większy to jest samica, a ten mniejszy to samiec. I to widać na tle nieba, który jest ptak większy, który mniejszy.
I ta różnica wcale nie jest taka mała.
No jeżeli chodzi o masę ciała, no to może być nawet 40%, ale jeżeli chodzi o rozpiętość skrzydeł, no to samce mają około 2,20 m, a samice do 2,50 m.
Pan polemizuje z nazewnictwem, mówi o orle bieliku, a nie o bieliku. Skąd takie wnioski płyną?
No orzeł, no, raz, że bardzo rzadki, wymaga ochrony. No jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy w godle orła białego, którego pierwowzorem z pewnością był orzeł bielik, bo to jest gatunek, który występuje nad wodą. Wszystkie osady ludzkie były nad jeziorami, nad rzekami, więc z tym ptakiem musieli mieć do czynienia. Orzeł przedni, który jest mniejszy, nie tak charyzmatyczny, no gnieździ się w górach, więc mało kto go w ogóle widuje. A orzeł bielik no, dodaje pewnego takiego chęci ochrony. No, jeżeli mamy w polskim języku takie nazwy jak bielak, bielaczek, bieluga, to niespecjalistom to niewiele mówi, ale jak powiemy motyl bielinek, czy zając bielak, czy tracz bielaczek, no to jesteśmy zrozumiali, więc sama nazwa bielik jest absolutnie nieadekwatna. No już profesor Bralczyk też się wyraził pisemnie w książce Zwierzyniec, dlaczego Bielik ma być orłem Bielikiem. No po pierwsze, sama nazwa to była taka wdrożona przez okupantów rosyjskich, bo to jest jeszcze z XIX wieku, żeby odjąć tej polskości, żeby nie orzeł Bielik, czy jeszcze biały orzeł tym bardziej, tylko Bielik, no, który tak brzmi podobnie jak królik Bielik, więc coś małego, niepozornego. A no, ten charyzmatyczny ptak no, powinien doniośle się nazywać, więc optuję za tym, żeby to był orzeł Bielik. I wtedy jesteśmy w stanie się porozumieć nie tylko między specjalistami, ale ze społeczeństwem. Czy mamy do czynienia z czymś dużym, rzadkim, godnym ochrony, jak orzeł, czy też z czymś tak nieznanym jak bielik.
Wróćmy jeszcze do Wielkopolski. Tutaj, gdzie najczęściej można spotkać orła bielika, w jakich rejonach?
No wszędzie tam, gdzie jest las i woda. Czyli ta woda to są jeziora, to są jeszcze lepiej stawy rybne, czy też doliny dużych rzek, jak Warta, jak Noteć. I no, dzisiaj liczebność tego gatunku na szczęście jest już coraz większa, więc w okolicach stawów rybnych i dolin rzecznych, w lesistych okolicach tego ptaka na pewno spotkamy.
Do takich spotkań warto się przygotować. Na pewno przyda się lornetka, dobry aparat fotograficzny i odrobina cierpliwości. Orzeł bielik jest gatunkiem prawnie chronionym. W Polsce jego prawną ochronę wprowadzono w 1952 roku. Z Tadeuszem Mizerą rozmawiał Marek Wolski. A my już niedługo przeniesiemy się do kącika kulinarnego. Dzisiaj zastanowimy się z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym, czy w święta idziemy w stronę prostoty, czy jednak tradycyjnego rozmachu.
This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack buddy. Why give your dog a bone? This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack buddy. Why give your dog a bone? This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack paddywhack. This old man. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack paddywhack. Give your dog a bone.
Dzisiejsze spotkania pokazują, jak różne perspektywy potrafią się uzupełniać. No a przecież już za chwileczkę zejdziemy na najbardziej ziemskie tematy. W kąciku kulinarnym z Juliuszem Podolskim zastanowimy się, czy święta są jeszcze czasem spokoju i prostoty, czy może coraz bardziej przypominają maraton przygotowań. Jak na świąteczną tradycję patrzy starsze pokolenie, a jak młodzi? No i gdzie w tym wszystkim znaleźć własny rytm i smak?
Ciekawi świata.
Czy uważasz, że Polacy nadal mają taką potrzebę przygotowywania stołu na bogato? Czy jednak powoli uczymy się tego minimalizmu?
Nie. Wciąż kupujemy w myśl zasady postaw się, a zastaw się. Niestety. Wciąż wydaje nam się, że jeżeli na stole nie będzie leżeć, nie wiem, 5 szynek, 10 kiełbas, czy powiedzmy na Wigilię 12 potraw, tak, to jest tradycja, ale czy musi być naprawdę 12 potraw? To jest nie tylko kolacja. I teraz zastanówmy się, co chcemy zjeść rzeczywiście na tą kolację. Co gorsze, znaczy gorsze, lepsze. Myślę, że ta tendencja takiego zastawiania się jest w tych pokoleniach trochę starszych. młodsze, i tu się bardzo, bardzo obawiam, bo jak rozmawiam z młodszymi, to zaczyna być im naprawdę obojętne, co zjedzą na Wigilię. Czy to będzie hot dog, hamburger,
czy biały ser.
Coraz bardziej jakby oni zaczynają odchodzić od tradycji. To zresztą jest bardzo widoczne, jeśli się patrzy na przykład na konta instagramowe i tak chce zobaczyć na przykład, co oni jedzą. Ja nie znajduję tam restauracji, nie wiem, polskiej, z polskim jedzeniem, tylko musi być jak najbardziej hipsterska, tak?
Czyli pełna egzotyka.
Tak, tak. Kuchnia z Nepalu, ale z południowo-wschodniego, bo już z samego Nepalu to już nie jest hipsterska. I obawiam się, że im dłużej będą lata mijały i te pokolenia, które dopiero zaczynają wchodzić, tym święta będą miały coraz mniejsze znaczenie i myślę, że w ten czas może nie będzie tego szału zakupów.
A może będzie szał na coś innego wówczas?
Tak, ja myślę, że jeden szał wyprze inny szał.
No to jeszcze na zakończenie, jeśli chodzi o temat związany z szałem zakupowym i planowaniem świąt Bożego Narodzenia, czy jednak są składniki, w które warto już teraz zainwestować ze względu na smak i jakość?
Tak, no na pewno są takie, wiesz, no warto poszukać, jeżeli robimy pierniki, poszukać dobrego miodu, żeby wykorzystać nie byle jaki, tylko ten lepszy, który da nam odpowiedni smak, odpowiedni aromat, odpowiednią kruchość piernika. Na pewno są takie rzeczy. Ja na przykład skupiłem buraki na barszcz.
Robisz zakwas?
Nie, właśnie ja nie robię zakwasu, robię zupełnie inny barszcz, który się nauczyłem kiedyś od Magdy Osowskiej, szefowej kuchni w michelinowskiej restauracji w Niemczech. I ona mnie nauczyła takiego barszczu, który się po prostu gotuje z buraków razem z owocami, z warzywami. Robi się taki koncentrat, taka esencja. Ale ważne jest w tym wszystkim, żeby te buraki zwiędły, bo one mają w ten czas więcej smaku, puszczają z siebie więcej tego aromatu. Oczywiście, jeśli są dobrze zapakowane, można kupić kapustę, która jest tak ważna dla nas, bo jakiś tam bigos, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, no suszone grzyby, śliwki. Takich rzeczy jest bardzo dużo, które warto już teraz wytropić. Święta to słodycze, więc jeżeli kochamy jakieś, nie wiem, konkretne czekolady, konkretne praliny, to też można w tym momencie kupić. Suszone owoce na kompot. To jest czas, żeby nie wpadać do sklepu i nie kupować tych rzeczy, bo po prostu są, tylko rzeczywiście poszukać i znaleźć te, które są najlepsze. Dobrą mąkę, czy kupić tą mąkę, którą używamy, a nie w momencie, kiedy powiedzmy nam się przypomni nagle, mąka jest potrzebna do sernika, czy tam do czegoś, czy piernika. Wpadamy do sklepu, kupujemy pierwszą, bo naszej nie ma. No i ten czas się okazuje, że to, co zawsze nam wychodziło, to niekoniecznie jest takie, jak goście lubili.
No to mają państwo gotowe wskazówki i porady. Ja skorzystam i bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę.
No i życzymy tradycyjnie smacznego.
Smacznego, oczywiście.
I tak oto na koniec programu wróciliśmy do miejsca, które często najbardziej nas określa, czyli do stołu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym programie.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Dywina.